I tak, drodzy Państwo, godzina 7.11. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy poranek wnet, który realizuje Joanna Reiner. O to, abyśmy byli razem z Państwem na YouTubie. Dba Konrad Tomaszewski, a Małgorzata Kleszcze wydaje program. Dzisiaj dużo ważnych tematów. Zaczniemy od Grecji. Konserwatyści wygrali wybory w Grecji. Są wyniki exit poll. Ale tak naprawdę zaczniemy jednak od sytuacji na froncie. Za kilka chwil usłyszymy Dmytro Antoniuka. Opowiemy o tym, jak wygląda weekend. Na pewno kilka słów powiemy o Bachmucie, bo to jest obecnie najdłuższe, najbardziej krwawe starcie podczas tej wojny na Ukrainie. Pojawią się także elementy związane z muzyką, z kulturą. To już w drugiej godzinie poranka w net. Pojawi się m.in. Milo Kurtis, a dziś, drodzy Państwo, zaczniemy jednak muzycznie. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, a my wracamy za kilka chwil.
Radio Wnet. Wojna w Ukrainie.
I tak, drodzy Państwo, łączymy się z Dmytro Antoniukiem, korespondentem Radia Wnet w Kijowie, pisarzem, publicystą. Dzień dobry.
Witaj, Jaśmino, i witam Państwa serdecznie. Teraz była ta smutna i cudowna piosenka Arety Franklin, w której ona śpiewała o modlitwie. I akurat ja chciałbym po prostu wszystkich, którzy mogą modlić się, to pomodlić się za naszych chłopców akurat w Bachmucie i pod Bachmutem. To nie, po prostu tam jest bardzo gorąco. I ja mówię to nie dlatego, że sytuacja na tym odcinku frontu dla nas jest niekorzystna. Chociaż w tej chwili zostało pod kontrolą ukraińską w samym Bachmucie kilka budynków. Tam na samym wjeździe, gdzie my z Pawłem robiliśmy zdjęcia w styczniu tego roku, ale wokół Bachmutu wojsko ukraińskie jest po prostu atakuje wroga i może wziąć sam Bachmut w kleszcie, jak to próbowali zrobić Wagnerowcy i inne siły Rosjan, ale modlitwa dla naszych chłopców tam jest bardzo potrzebna. Ja niestety mam kolejną stratę w rodzinie moich dobrych znajomych, też pod Bachmutem zginął jeszcze jeden chłopiec, który miał 22 lata. A w mojej grupie, w mojej uczelni najwyższej, cztery osoby też walczą na froncie, mianowicie pod Bachmutem. Także sytuacja tam dla nas jest poważna, bardzo poważna i mam nadzieję, że jednak my jesteśmy w stanie przełomić tą sytuację ku naszej korzyści.
Bo to jest sytuacja wyjątkowo trudna, kiedy myślimy dzisiaj o Bachmucie i czytamy komentarze też zagranicznych ekspertów. Mówią one o tym, że intensywność tych ostrzałów jest niewidziana od czasów II wojny światowej, że to jest naprawdę, eskalacja jest ogromna, jeżeli chodzi o tę część frontu, no ale też mieliśmy jakby z jednej strony informacje od najemników, od Wagnerowców, że oni weszli do miasta, przejęli po 9 miesiącach walk, no też z ogromnymi stratami, bo to też trzeba podkreślić. A z drugiej strony mamy informację, że jeszcze właśnie ukraińska armia wciąż atakuje rosyjskie zaplecze.
Tak jest i w tym weekendzie mamy informację, że doszło do wybuchu w Berdiańsku, gdzie być może trafiliśmy w sztab, po prostu punkt dowództwa, jeden z punktów dowództwa sił zbrojnych Rosji. A też ostatnio mamy informację, że w nocy dzisiaj były wybuchy w eksplozji w Mariupolu. Ale z innej strony Rosja kontynuuje swoje ataki na Ukrainie, codzienne ataki, i ta noc nie stała wyjątkiem niestety, i coś spadło w Dniprze. Wielu wybuchów było odnotowano. Nie wiadomo w tej chwili, co to było. Czy to było działanie broni przeciwrakietowej, czy to niestety były eksplozje albo rakiet, albo dronów. Na razie my nie mamy informacji i nie mamy także informacji, czy ktokolwiek został tam ranny albo zabity, nie daj Boże. Też w tej nocy doszło do wybuchów w Zaporożu. Też na razie nie mamy informacji, co konkretnie dokładnie tam się stało. A wczoraj wieczorem doszło też do jednego bodajże wybuchu w eksplozji w Odessie. Czyli wróg atakuje wszędzie, codziennie z powietrza, i znów powtórzę informację o tym, że według informacji z wywiadów różnych krajów Rosja po prostu omija te sankcje i ma wszystko potrzebne. Być może nie w takich ilościach jak do 2022 roku, ale jednak ma wszystko potrzebne dla tego, żeby produkować różne typy rakiet, którymi ona atakuje Ukrainę. Czyli miesięcznie Rosja jest w stanie wyprodukować około 65 rakiet różnych typów. I to dlatego, że po prostu przez trzecie kraje idzie wszystko potrzebne dla rosyjskiej armii, dla rosyjskiego wojska i dla produkcji broni.
I to, że Rosja niestety ma te potrzebne komponenty, ma z czego, ma pieniądze i produkuje tyle tych rakiet, też na pewno było jedną z przyczyn takiej decyzji, aby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pojawił się niespodziewanie na szczycie G7. Tam tak naprawdę zmuszał swoimi wypowiedziami do pewnego rachunku sumienia i przywódców Brazylii, i przywódców Indii, a także resztę jakby takich dotychczasowych sojuszników Putina, którzy oczywiście zaprzeczają, ale tak jak o tym mówisz, Rosja omija sankcje, Rosja cały czas ma potencjał do tego, aby produkować i to robi sprzęt. No i pytanie, czego tak naprawdę potrzebuje dzisiaj ukraińska armia? Mamy kolejną zapowiedź przez Joe Bidena nowego pakietu pomocy dla Ukrainy, ale jak ta pomoc by musiała wyglądać, aby Ukraina faktycznie mogła w ogóle przystąpić do prawdziwej kontrofensywy?
No, trzeba być realistami, że my mimo zapewnienia naszych partnerów, że samoloty F-16 mogą jednak być już w naszym posiadaniu, ale trzeba pamiętać, że na szkolenie trzeba mieć 4 albo nawet 6 miesięcy, pół roku dla naszych pilotów, a szkolenie jeszcze być może nie rozpoczęli się, a być może już trwają, tego nie wiemy. Też przedstawiciel Sił Powietrznych Ukrainy, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pan Ignat wczoraj powiedział, że jeżeli by Ukraina miała te samoloty F-16, to oznaczałoby nasze zwycięstwo. No, ale tego na razie my nie mamy, ale ja myślę, że skuteczność broni przeciwrakietowej i przeciwsamolotowej, jak na przykład słynny Patriot, jest absolutnie udowodniona w Ukrainie i po prostu zaskoczeniem dla wszystkich stało to, że my zastrzeliliśmy z tych Patriotów aż 6, a być może 7 rakiet typu Kinżal, które wcześniej uważano było za niezniszczone, tak? No i im więcej takich chociażby teraz tych patriotów byłoby w Ukrainie, tym lepiej. A co do operacji lądem, no to oczywiście my potrzebujemy jak najwięcej i czołgów oczywiście, i wózów opancerowanych, ale przede wszystkim amunicji, pocisków, żeby chociażby być w parytecie z Rosją, ponieważ teraz my mamy zdecydowanie mniej tej amunicji na froncie i wszystkiego potrzebnego dla artylerii, też dla czołgów, dla wózów opancerowanych, czyli jak najwięcej broni.
Jak najwięcej broni, powiedział Dmytro Antoniuk, streszczając raport z frontu, jak w każdy poniedziałkowy poranek, a zresztą nie tylko poniedziałkowy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję wzajemnie i jednak życzę dobrego, miłego, spokojnego dnia.
I my także życzymy przede wszystkim spokojnego dnia dla całej Ukrainy, dla ciebie, Dmytrze. A teraz, drodzy państwo, chwila muzyki i zaraz porozmawiamy o Grecji, o tym, jak Grecja głosowała. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to dzisiaj mamy rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego, kompozytora, ale także oczywiście w aktora i wybitnego muzyka. Posłuchamy w takim razie utworu Z Tobą Chcę Oglądać Świat, a my wracamy. tak, drodzy Państwo, 7.29, a my w Poranku Wnet wędrujemy po świecie. Teraz kolejny przystanek to Grecja, o to oczywiście ze względu na wybory, które wygrali konserwatyści, ale o tym, jak głosowali Grecy, opowie nasz kolejny gość, który jest z nami w studio, pan Jakub Jóźwiak, politolog, który przez 15 lat mieszkał w Grecji. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, kalimera.
No właśnie, opowiedzmy w takim razie, co to oznacza? Wygrana konserwatystów, jak wyglądały wyniki?
Znaczy triumf, tutaj możemy powiedzieć, chadeckiej nowej demokracji, ponieważ wszystkie sondaże przedwyborcze wskazywały, że będzie to 32-33% poparcia maksymalnie, a Hadece finalnie osiągnęli 40% poparcia, więc jest to wynik o wiele większy niż wskazywały na to przedwyborcze sondaże. Kyriakos Mitsotakis ogłosił właśnie, że to jest sukces, że Grecy pokazują, że mimo różnych perturbacji, mimo różnych problemów wewnętrznych, mieliśmy pandemię COVID-19, mamy inflację w Grecji, też jest, co prawda nie na taką skalę jak w Polsce jeszcze, ale Grecy bardziej to odczuwają moim zdaniem niż Polacy. I też kwestia jest taka, że ciągle były napięcia między Grecją a Turcją, więc było pytanie, czy Grecy dadzą kolejny mandat, kolejny raz poparcie dla nowej demokracji, czy wybiorą opozycję. Finalnie okazało się, że nowa demokracja cieszy się sporym poparciem, cieszy się sporym zaufaniem. I co ciekawe, Hadecy wygrali nawet w tych bastionach, które z reguły uchodzą za bastiony socjaldemokratów czy lewicy. Szczególnie tutaj najlepszym przykładem to jest Kreta. Hadecy tam na całej wyspie wygrali po raz pierwszy od 1974, kiedy Grecja znowu stała się republiką.
Czyli bardzo dużo sukcesów, ale niewystarczające sukcesy, jak rozumiem, aby rządzić samodzielnie.
Dokładnie, bo według po przeliczeniu prawie że 100% już wiemy, że Hadecy mają 146 mandatów w 300-osobowym parlamencie, czyli brakuje niewiele, ale Mitsotakis powiedział, że nie ma mowy o żadnej koalicji, nie będziemy też robili żadnych transferów z innych partii, po prostu idziemy na kolejne wybory, które odbędą się prawdopodobnie na początku lipca, bo też będzie na inny system wybierania mandatów. Teraz był taki po raz pierwszy i po raz ostatni zastosowany, że system zwykłej proporcjonalnej polegał to na tym. Powiedzmy, nowa demokracja w przybliżeniu uzyskała 1,5 miliona głosów poparcia, to teraz te 1,5 milionów mnożymy przez liczbę mandatów w parlamencie, czyli 300, i potem należałoby podzielić przez sumę wszystkich ważnych oddanie głosów. Więc tutaj właśnie to wpłynęło między innymi, że taki podział, no i też kwestia, że prawie 15% głosów poszło na partie, które finalnie nie przekroczyły progu wyborczego, który w Grecji wynosi 3%. No i Mitsotakis odczytuje to, że właśnie Grecy cały czas mają zaufanie do nowej demokracji, nie chcą jakby zmian, tym bardziej, że opozycja jest skłócona z jednej strony, więc tu też nie mają zdolności koalicyjnej. Więc Mitsotakis stwierdził, że najlepszą opcją będą kolejne wybory, tym bardziej, że będzie oparte o nowy system wybierania, podziału mandatów, umocniony proporcjonalny, gdzie wtedy jest sytuacja. Zwycięska partia, powiedzmy, osiągnęła wynik równy lub powyżej 25%, to wtedy gratis dostają 20 mandatów, czyli tak naprawdę były wybory na 300, ale już 280 będzie do podziału. No jeszcze jest tam zastosowana taka metoda, że za każde 0,5% powyżej 25% kolejny mandat gratis.
Czyli wiemy już, jak wyglądają te procedury, wiemy, że już że jest 300 osób w greckim parlamencie, ale skoro mieszkał pan przez 15 lat w Grecji, to spróbujmy nieco bardziej takim jeszcze ludzkim językiem opowiedzieć o tym, jak w ogóle wygląda specyfika tych partii. My, no jakbyśmy opowiadali o Polsce, byśmy powiedzieli o Prawo i Sprawiedliwość, to partia socjalna, partia taka z bardziej nastawiona na powiedzmy jakieś takie patriotyczne czynniki, opozycja w Polsce bardziej może w stronę Unii Europejskiej. A jak to wygląda w Grecji?
Znaczy w Grecji przez bardzo długi czas to był podział tak naprawdę na dwie partie, które rządziły na przemian. Hadecką Nową Demokrację i socjaldemokratyczny PASOK. I tutaj Hadecy mimo wszystko bardziej się jawili też jako ci, którzy z jednej strony chcą współpracy w Unii Europejskiej, ale też dbają o swoje interesy narodowe. PASOK to tutaj można było powiedzieć, że raz dba, raz idzie na jakieś kompromisy z Unią Europejską. I ta sytuacja zaczynała się zmieniać od kryzysu gospodarczego w 2008 roku, ponieważ wtedy PASOK w 2009 roku dochodzi do władzy kosztem nowej demokracji. Georgios Papandreou mówi wtedy lefta eparchu, czyli pieniądze są, więc nic nie będzie potrzeba. A kilka lat później to już trzeba było ciągle, zaczynała się ta przygoda Grecji z kryzysem gospodarczym, która jeszcze trapi, ciągle są jeszcze tego skutki. No i to też przełożyło się, że PASOK tak na dobrą sprawę już stracił to poparcie jakie miał kiedyś i teraz jest głównie jako trzecia partia. A drugie miejsce i przez moment też pierwsze to cieszyła się skrajna lewica Syriza z premierem Aleksisem Tsiprasem. No i przez długi czas Grecy szukali takiej partii antysystemowej, która rozbije ten duopol. No i widziano, że Syriza przynajmniej ma takie ambicje, żeby przełamać, właśnie stać się taką partią, która jasno powie, załóżmy, oczekiwaniom Unii Europejskiej nie, że te wszystkie rygory, które narzuca Bruksela, to nie zostaną wykonane, no bo interes narodowy jest ważniejszy. Ale Syriza też popełniła kilka błędów i to spowodowało, że cały czas teraz jest w opozycji.
Co możemy powiedzieć na temat polityki zagranicznej, jaką mają obie te partie? To jest tak, że przy ostatnich wyborach w Turcji wszyscy skupiali się na tym, jaki kandydat na prezydenta na przykład ma stosunek do Rosji. W przypadku Grecji to pewnie jest Turcja, tak sobie o tym myślę.
W Grecji to przede wszystkim waszym sąsiadem to jest właśnie Turcja, ponieważ mieliśmy dwa razy na pięku w ostatnim czasie, jeśli chodzi o kryzys graniczny w 2015 roku, kiedy pamiętam, jak wszyscy migranci z Bliskiego Wschodu, z Pakistanu, z Afganistanu właśnie przedostawali się przez Grecję i następnie szli w kierunku Niemiec, w kierunku Francji. A w 2020 roku, kiedy już Chadecy doszli do władzy, to powiedzieli stanowcze nie dla nielegalnej migracji. Zresztą pamiętamy sceny z marca, kwietnia 2020 roku, kiedy Polska nawet zaoferowała pomoc Grecji, żeby właśnie umocnić granice, żeby nie dochodziło do kolejnych prób nielegalnej migracji. I właśnie to był jeden z takich sukcesów Kyriakosa Mitsotakisa. Ale też Grecja, szczególnie odkąd rządzą ponownie Chadecy, to ma napięku z Turcją, ponieważ Turcja cały czas odgraża się Grecji i mówi, że jeżeli nie będziecie posłuszni, jeżeli ciągle będziecie się dozbrajali, szczególnie w sąsiednich wyspach, no to przeliczycie się i poznacie gniew Turcji. I też Erdoğan był szczególnie wściekły, jak w maju 2022 roku Kyriakos Mitsotakis pojechał do Stanów Zjednoczonych, tam wygłosił między innymi przemówienie w kongresie, ale też za kuluarami. Nalegał, żeby Waszyngton nie przekazywał samolotów F-16 dla Turcji, bo Turcja ma taki zwyczaj, taką tendencję już od kilku dobrych lat, że notorycznie naruszała przestrzeń powietrzną Grecji, mimo że oba państwa są w NATO, ale to powodowało, że ciągle było napięku między tymi państwami.
I pamiętamy zeszłoroczne wypowiedzi Erdoğana, między innymi o tym, że tureckie rakiety są w stanie dosięgnąć Grecji. Cały czas gdzieś te groźby co jakiś czas wracają, co jakiś czas się pojawiają. No dobrze, ale skoro mieszkał pan przez 15 lat w Grecji, to na pewno ma pan tam wielu znajomych, wiele osób, z którymi już pan rozmawiał po tych wyborach. No i jakie są komentarze?
Zwolennicy HDC oczywiście są zadowoleni, bo tak jak mówiłem na początku, sondaże wskazywały maksymalnie 32-33% poparcia, tutaj nagle niespodzianka 40%. Wyborcy socjaldemokratów są natomiast zawiedzeni, bo liczyli, że jednak będzie lepszy wynik. Co prawda PASOK w przedwyborczych sondażach wskazywano, że maksymalnie 9% poparcia, finalnie ma ponad 11%, więc jest lepszy wynik niż wskazywały sondaże. Ale i tak czy siak to niewiele da, no bo teraz jak będą kolejne wybory, to już raczej HDC będą mieli tę większość parlamentarną. No oczywiście to jest zawsze ryzyko, bo teraz może być sytuacja, że Grecy, dobra, postawili na nową demokrację, ale widzą, że jest szansa, że można kogoś innego. W tym przypadku to najlepszy jest PASOK z tej całej trójki, bo Syriza cały czas jest nieprzewidywalna, jeśli chodzi na przykład o wojnę na Ukrainie. To PASOK i Nowa Demokracja mówią stanowczo, wspieramy Ukrainę, nie dla agresji rosyjskiej, a Syriza to już taka nieklarowna, jakby nie mówi wprost, że trzeba wspierać Ukrainę, ewentualnie jak już to dyplomatycznie, ale na pewno nie wysyłać im sprzętu wojskowego. Mm-hmm.
I wysyłać pomoc. A kilka takich nagłówków z mediów, oczywiście nie musimy cytować dosłownie, ale jaka jest narracja mediów w Grecji?
Że historyczny triumf nowej demokracji. No i właśnie tutaj zwracają uwagę, że prawie cała Grecja, jeżeli spojrzymy na mapę wyborczą, to jest w barwach błękitnych. Jedyny okręg wyborczy to tam w Tracji, czyli niedaleko Turcji, to jeszcze ostał się jako bastion Syrizy. Co ciekawe, tam jest spora mniejszość muzułmańska i ona tradycyjnie już głosuje na partie lewicowe niż na partie prawicowe.
Jeżeli chodzi o te, cały czas wracamy do tych wyborów tureckich, ale były tak blisko, jeżeli chodzi o termin. W Turcji to były historyczne wybory pod względem liczby osób, które poszły głosować. A jak to wyglądało w Grecji?
W Grecji akurat tutaj to mieliśmy frekwencję 60%, więc 40% uprawnionych obywateli nie skorzystało z tego prawa, więc mimo wszystko można powiedzieć, że chadecy cieszą się tym poparciem, nawet jeżeli to frekwencja tylko 60%.
Ale ta frekwencja też o czymś mówi, o tym, że część Greków po prostu albo nie ma na kogo głosować, albo nie chciała pójść na wybory.
Moim zdaniem bardziej opcja chyba, że nie chciał głosować, ponieważ nie ma na kogo. PASOK to jeszcze cały czas krąży mu ta nić, znaczy ta łatka, że zapewniono, że pieniądze są, środki są, nie potrzeba jakichś radykalnych reform, a ostatecznie skończyło się na tym, że trzeba te reformy przeprowadzić, jeżeli państwo ma nie ogłosić upadłości. Syriza, no to popełniła tutaj jeden błąd na tle interesów narodowych, które Grecy do tej pory nie są w stanie wybaczyć, a to chodziło o spór z Macedonią Północną i spór właśnie o nazewnictwo tego państwa. O ile środowisko, elektorat taki lewicowy był w stanie to przyjąć, ale na przykład prawicowy czy też umiarkowany mówił, że to jest zdrada narodowa.
Aha. Dobrze, to teraz na moment odejdziemy od polityki. Mieszkał pan przez 15 lat w Grecji. Jakie jest ulubione danie albo trzy ulubione dania, które mógłby pan wymienić i polecić naszym słuchaczom?
Że tradycyjnie to, jeżeli się państwo wybiorą do Grecji, to polecam souvlaki praktycznie na każdym rogu.
A co to jest? Jeszcze niech pan nam zdradzi.
No na przykład grillowana baranina, wołowina, to można, jest kilka opcji do wyboru. Pita, tzatziki dajemy, pomidorek, trochę by przypomina jakby turecki kebab,
ale jest bardziej grecki.
Dokładnie.
Okej. Okay. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Jakub Jóźwiak, politolog, który 15 lat spędził w Grecji, był gościem poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, mamy godzinę 7:40, poranek Wnet trwa. Ja spoglądam na listę naszych utworów muzycznych i mamy pod numerem 6 Red Hot Chili Peppers. W takim razie nie może być innego wyboru, a my za kilka chwil wracamy ze sportem i tutaj już Grzegorz Milko. rodzinne i stworzyć globalne przedsiębiorstwo. O tym wszystkim opowiemy Państwu w każdy wtorek o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszam, Jaśmina Nowak.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Zaksa Kędzierzyn-Koźle najlepszą siatkarską drużyną w Europie po wielkim finale z inną polską ekipą, Jastrzębskim Węglem, który jest mistrzem Polski. Ale do tych wydarzeń, które odbywały się w Turynie, przejdę za chwilę, bowiem inna gra zespołowa, też grająca, odbywająca się w hali i na parkietach. Piłka ręczna, bo tutaj rozstrzygnięcie już jest krajowe, bardzo ważne, gdyż Berlinek Industria Kielce pokonała Orlen Wisłę Płock 27-24 i 12 razy z rzędu został mistrzem Polski. Nawciarze z kolei 12 raz muszą zadowolić się srebrem, a więc prawdziwy kompleks nawciarzy wobec Kielczan. Mecz zacięty, ten najważniejszy, 27-24, tak wyglądał wynik dla Berlinka Industrii Kielce. No i tutaj jak zwykle Duszejbajew bardzo skuteczny, 7 bramek, ale także Moryto, Siczko, Karlarek do ułożyli swoje, natomiast dla ekipy z Płocka Kosotorow 6 goli, Lucin 4 i 3 Krajewski. Także ważne jest też to, że Berlinek Industria Kielce zagra w finale Final Four, a więc rozgrywek o Mistrzostwo Europy, tych oczywiście klubowych. Awansowały ekipa z Kielc, awansowała, gdyż była lepsza w ćwierćfinale z Telekomem Veszprémem, natomiast Orlen niestety odpada z Magdeburgiem. Jak teraz może wyglądać właśnie Final Four w półfinale? Industria Kielce zagra będzie losowanie, ale może zagrać z Magdeburgiem, Barceloną lub Paris Saint-Germain. I tak jak czytam różne doniesienia z Kielc i wywiady z szczypiornistami, oni wszystkich tych rywali niezwykle cenią, ale najmniej chcieliby się na tę chwilę spotkać z Barceloną, gdyż akcje Barcelony stoją najwyżej, a wiemy, że te mecze Kielczan z Barceloną także w fazie grupowej były niezwykle, niezwykle zacięte. No to teraz siatkówka. Turyn. Turyn był miejscem spotkania najlepszych ekip siatkarskich, klubowych, tak w przypadku panów, jak i pań. Zanim siatkarze Zaksy i Jastrzębskiego wyszli na parkiet, to wcześniej pojawiły się na nim panie. I to były dwie drużyny, nawet z tego samego kraju, z tego samego miasta. Wakfi Bank Stambuł zmierzył się z Ecibaşi Stambuł. No i lepsza ta pierwsza drużyna, mecz również dobry, choć nie tak zacięty jak ten, który za chwilę byli świadkami w hali w Turynie kibice. 2-1 wygrywa Stambuł Wakif Bank, a więc to wszystko zostało rozstrzygnięte gdzieś tam między sobą. No a później już oczywiście wielkie święto polskiej siatkówki, ale przecież tak naprawdę europejskiej, bo to był finał Ligi Mistrzów. Cała hala pękała w szwach, ponad 10 tysięcy kibiców, z czego mniej więcej połowa to przybysze z Polski, tak z Jastrzębia, no jak i oczywiście z Kędzierzyna-Koźla. I sam mecz, bardzo zacięty, 3-2 wygrywa Zaksa, 26-28 w pierwszym secie dla Jastrzębskiego, 25-22, 25-14, dwa sety, można powiedzieć, że ze wskazaniem oczywiście wygrany przez Zaksę. Później jest ten czwarty set niesamowity, 28-30 i wreszcie tiebreak, i w tiebreaku 15-12 Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała rywala, z którym stosunkowo gładko przegrała w finale Mistrzostw Polski 0-3, a więc Zaksa rewanżuje się po pierwsze, no po drugie rewanżuje się już na tym firmamencie europejskim. To jest 3-2 i to jest trzeci triumf z rzędu Zaksy Kędzierzyn w Lidze Mistrzów. To jest też nieprawdopodobny wyczyn polskiego klubu, co pokazuje, że żaden z tych tytułów nie był przypadkiem, że to jest drużyna kapitalnie zbudowana, zbalansowana, ze świetnymi siatkarzami i po prostu najlepsza w Europie. Posłuchajmy rozmów, które toczyły się już po właśnie tym finale i to, co mieli nam do powiedzenia główni bohaterowie. Najpierw Aleksander Śliwka, wielka gwiazda Zaksy Kędzierzyn, reprezentant kraju.
Jestem niesamowicie dumny z tej drużyny, jestem niesamowicie dumny z całego klubu, z kibiców, z całej organizacji, ze wszystkich ludzi, którzy dołożyli cegiełkę do tego sukcesu. Wygraliśmy trzeci raz z rzędu Ligę Mistrzów, to jest coś niesamowitego, co przejdzie do legendy. Jesteśmy w niesamowitym towarzystwie z Trentino i z Zenitem Kazań, które też wygrały 3 razy Ligę Mistrzów. Jest to coś, co przejdzie z pewnością do historii. Aż ciężko w to było uwierzyć po ostatnim gwizdku, po tej ostatniej piłce, ale to staje się faktem. Jest ten medal, jest puchar. Dziękujemy bardzo wszystkim. Dziękujemy kibicom za tak liczne przybycie i wspieranie nas w tych trudnych chwilach po finale Mistrzostw Polski. Mogli w nas zwątpić, ale tego nie zrobili. Byli z nami do końca. I dziękuję tej drużynie, bo ona ma niesamowity charakter i w tym sezonie tyle razy, ile pokazaliśmy ten charakter, tyle razy, ile wróciliśmy z problemów, wróciliśmy w meczach, które przegrywaliśmy, to jest coś niesamowitego i naprawdę nie mogę opisać słowami tego, jak bardzo dumny jestem z tych chłopaków.
Kędzierzyn Koźle na pewno jest niezwykle dumny, ale cała Polska w kontekście tego, że przecież to był finał Ligi Mistrzów. Inny ze wspaniałych zawodników Zaksy, Marcin Janusz, również reprezentant kraju, także podzielił się swoimi wrażeniami.
Niesamowite emocje, przede wszystkim wzruszenie, bo ten sezon był niesamowicie trudny i ta droga, którą przeszliśmy do finałów Ligi Mistrzów i finałów plus Ligi również, była niesamowicie trudna, a kończymy ze złotem, więc coś niesamowitego, przechodzimy do historii. Jeszcze po takim meczu na pewno zapamiętam do końca życia.
Rozmowy z siatkarzami Zaksy dzięki portalowi zaksa.pl, a teraz z kolei czas na Jastrzębski Węgiel. Rafał Szymura, zawodnik Jastrzębskiego, mistrza Polski, no ale jednak w finale musieli on i jego koledzy uznać wyższość ekipy z Kędzierzyna Koźla. Rafał Szymura, posłuchajmy.
Myślę, że bardzo falowaliśmy w tym meczu, mieliśmy swoje dobre momenty, ale też bardzo słabe i te słabe przeważały niestety, dlatego taki wynik. Dużo problemów po naszej stronie, właśnie w kontrze, w ataku. Nie wiem jak procentowo, ale myślę, że właśnie ten element zdecydował, że przegraliśmy to spotkanie. Sezon dla nas się skończył. Nie jest źle, bo mamy drugie miejsce w Europie i pierwsze w Polsce, także nie możemy narzekać. Ale drugi taki finał może się nie powtórzyć i na pewno nam szkoda tego. Tak się to potoczyło, ale to jest sport. Wygrał dzisiaj lepszy. I trzeba przyznać, że Zaksa no, jest najlepsza na razie w Europie. Myślę, że ten mecz po naszej stronie się rozegrał. Za dużo mieliśmy problemów właśnie w tym ataku. Zaksa to wykorzystała bezbłędnie.
To powiedział Rafał Szymura, a teraz jeszcze Adam Gorol, a więc prezes Jastrzębskiego Węgla. No być może człowiek, który stoi za tymi wielkimi sukcesami. Może rzeczywiście trochę boleć porażka w finale Ligi Europy, ale jeśli jest się drugim w Europie, a pierwszym w Polsce, no to myślę, że zadanie absolutnie wykonane. Adam Gorol, prezes.
Kiedy dochodzi się do finału Ligi Mistrzów, to po prostu chce się go wygrać. Po finale plus Ligi, wiadomo w jakim stylu, zdecydowanie wygraliśmy. Apetyt rósł, ale wiedzieliśmy, że ten mecz będzie inny i był inny. Cieszę się, że wróciliśmy do gry w tiebreaku, jednak trochę nas zabrakło. Było dość oczywiste, że Zaksa się podniesie, tylko nie wiedzieliśmy jak zagra dzisiaj. My zagraliśmy dobry mecz, momentami bardzo dobry mecz, ale cieszę się, że się udało do tego tiebreaka wrócić, bo jednak momentami to wyglądało źle, ale w tiebreaku jednak powalczyliśmy, tylko że ta końcówka. To już decydowały niuanse. Szkoda, ale finał Ligi Mistrzów mamy. Pierwszy w historii. No wielkie święto polskiej siatkówki, wielkie święto jastrzębskiej siatkówki. Wielu kibiców, autokary jechały, samolot poleciał. Pomarańczowe koszulki na trybunach. No wspaniale. Doping Jastrzębskiego Węgla, doping Zaksy. No oby więcej polskich finałów.
Tak, to mówił prezes Jastrzębskiego Węgla. Jeszcze tylko dodajmy, zamykając już temat finału Ligi Mistrzów, który odbył się w Turynie, że MVP tego spotkania, najlepszym siatkarzem został David Smith z Zaksy, a więc wszystkie triumfy, także łącznie z indywidualnymi dla siatkarzy z Kędzierzyna Koźla. A teraz nasza piłkarska ekstraklasa i tam to o tym, że Raków Częstochowa jest mistrzem Polski, to już było wiadomo, że Legia Wice również o trzecie miejsce toczy się rywalizacja, ale tutaj Lech na ostatniej prostej wyprzedza Pogoń Szczecin. Lech jest trzeci. Natomiast niesamowita rywalizacja o to, który z zespołów utrzyma się w naszej ekstraklasie, a który niestety opuści szeregi elity po tym już kiedy spadły Lechia i Miedź. No i teraz jest sytuacja taka, że Śląsk zamienił się w tabeli z Wisłą Płock, to w Płoccy Nafciarze są teraz w gorszej sytuacji, mają jeden punkt straty do Śląska Wrocław. Jak to wyglądało na stadionach naszej ekstraklasy w tej kolejce? A więc Śląsk w derbach Dolnego Śląska zwyciężył Miedź Legnicę 4-2, natomiast właśnie Wisła Płock znalazła się w tej strefie spadkowej, gdyż u siebie przegrała z Rakowem Częstochowa, który oczywiście ma tytuł, i dopiero w samej końcówce częstochowianie przechylili szale zwycięstwa. Najpierw Koczerchin na 1-1, później ten sam piłkarz 4 minuty przed końcem daje zwycięstwo i tym samym Wisła Płock ma ogromny problem. Zmiana ostatnio trenera. Marek Saganowski podjął się zadania arcytrudnego. Do końca pozostała jedna kolejka i tak Śląsk Wrocław jedzie na wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, natomiast z kolei Nafciarze z Płocka udają się na spotkanie z Krakowią, a więc takimi postronnymi arbitrami tego spadku będą tak Legia, jak i Krakowia. I jeszcze szybko inne wyniki. Lechia Gdańsk, która pożegnała się z Ekstraklasą, wygrywa z Legią u siebie 1-0. Karierę kończy Flavio Paixão, dużo łez, dużo także wzruszeń, bo to był taki symbol Lechii, 7 sezonów. Strzelec, który zdobył najwięcej bramek jako obcokrajowiec w naszej Ekstraklasie. Myślę, że warto o Flavio Paixão pamiętać, bo piłkarzem był naprawdę nietuzinkowym. W innych meczach Korona Kielce przegrywa z Lechem 0-3. Zagłębie Lubin wygrywa ze Stalą Mielec 2-0. Jagiellonia remisuje z Krakowią 1-1. Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 2-1. No i tutaj właśnie przy zwycięstwie Lecha to Lech jest bliższy trzeciego miejsca na podium. Natomiast jeszcze bardzo ciekawe spotkania, gdzie Radomiak wygrał z Widzewem 3-1. A dzisiaj jest jeszcze do rozegrania jeden mecz. Warta Poznań, Piast Gliwice. Natomiast jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to już wiemy, że Barcelona jest mistrzem i właśnie Barcelona teraz już otrzymała w tej kolejce puchar za mistrzostwo Hiszpanii. Grała u siebie, Robert Lewandowski strzelił bramkę. Co prawda Barcelona przegrała swój mecz, bo to też warte jest odnotowania z Realem Sociedad 1-2, tyle, że nie miało to znaczenia oczywiście dla mistrzostwa, ale warto wygrywać już też w roli mistrza. Bardzo rozradowany Robert Lewandowski jest bliski korony króla strzelców, ma 22 trafienia, Karim Benzema 17, a Real również przegrywa, więc jak można powiedzieć, że nie wykorzystał żadnej z szans w tym sezonie, by chociaż na chwilę zbliżyć się do Barcelony, gdyż Real przegrał z Walencją 0-1. No i drugie miejsce o jeden punkt teraz na tę chwilę przypada Atletico Madryt. Jeszcze dwie kolejki do zakończenia Ligi Hiszpańskiej. Natomiast niezwykle oczywiście interesująca sytuacja, która toczy się we Francji, bo tam Paris Saint-Germain oczywiście pewnie mistrzem będzie, ale też bardzo ciężkie są te mecze końcowe. Teraz grali z Auxerre, wygrali jedną bramką, ale ich rywal Lens także wygrywa 3-1 i cały czas w świetnej formie jest Przemysław Frankowski. 3 punkty przewagi Paryża nad Lens. Mistrzem Anglii już jest Manchester City, także został uhonorowany po tej kolejce. Manchester City, który dopadł, przez cały sezon gonił Arsenal, ale w tych ostatnich kolejkach absolutna dominacja klubu, który zagra w finale Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że Manchester City Inter Mediolan, tak będzie wyglądał finał Ligi Mistrzów w Stambule 10 czerwca. I jeszcze bardzo ważne wydarzenia, niezwykle ważne, chyba tak naprawdę najciekawiej się zrobiło, bo o ile w innych ligach gdzieś tam mogliśmy przypuszczać, kto będzie mistrzem, to absolutnie nie możemy tego powiedzieć o Bundeslidze, o Niemczech, bo tam proszę sobie wyobrazić, że wczoraj doszło do zmiany lidera. Borussia Dortmund jest liderem i ma 2 punkty przewagi nad Bayernem Monachium. Bayern przegrywa niechybnie u siebie z RB Lipsk 1-3, mimo iż prowadził 1-0, a Borussia Dortmund żółto-czarni rozbili na wjeździe Augsburg 3-0 i nawet w bramce nie mógł stanąć Rafał Gikiewicz, polski bramkarz. Może ta porażka nie byłaby taka rzeczywiście bolesna. Borussia Dortmund na prostej przed mistrzostwem Niemiec. To byłaby duża, rzeczywiście duża sprawa. Nasza pierwsza liga piłkarska, pierwsza liga, a tam Łódzki Klub Sportowy jest liderem. Łódzki Klub Sportowy, który wygrywa swoje spotkanie, ale wiceliderem z kolei zostaje ekipa Ruchu Chorzów. Ruch Chorzów jest drugi i te dwie drużyny mają bardzo duże szanse, by bezpośrednio awansować do Ekstraklasy. Trzecie miejsce Wisła, Kraków, później Brukbet Termalika, Puszcza, Stal, Rzeszów, Arka Gdynia. No i co jest ciekawe, rzeczywiście te wielkie firmy powracają do tych wyższych wyższych klas, podobnie jak zwycięstwo E-Winner drugiej ligi już stało się faktem w przypadku Polonii Warszawa. Polonia wygrała z Olimpią Elbląg 2-0 i awansowała do pierwszej ligi, a więc czarne koszule z awansem, jeszcze dwie kolejki do zakończenia i pewnie wielkie święto przy Konwiktorskiej. No już było teraz 5000 kibiców przyszło na to spotkanie. Jeszcze Kotwica Kołobrzeg ma szansę także bezpośrednio awansować. Żużel, tam z kolei bardzo słaby mecz, jeśli chodzi o przebieg, o wydarzenia w Krośnie, gdyż rozsypał się tor i zawodnicy w fatalnych warunkach musieli startować. Krosno przegrywa ze Stalą Gorzów. Mecz przerwany w trakcie, ale wszyscy oczywiście bardzo, bardzo narzekali na stan toru, na nawierzchnię, że w takich warunkach absolutnie Speedway Ekstraklasa nie powinna jeździć. Więcej wydarzeń także żużlowych oraz piłkarskich w sporcie po godzinie 9, na który już teraz zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, minęła 8:00, w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja na ukraińskim froncie i komentarz Dmytra Antoniuka. Wybory w Grecji, wygrywa konserwatywna partia Nowa Demokracja oraz kolejna wizyta na wzgórzu świątynnym izraelskiego ministra. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Rosjanie wystrzelili 6 rakiet, dokonali 52 uderzeń powietrznych i 65 ataków z wykorzystaniem wieloprowadnicowych systemów rakietowych. Pociski spadły m.in. na budynki cywilne w Łymanie, Słowiańsku i Konstantynówce. Część ataków została przeprowadzona za pomocą systemów obrony przeciwlotniczej S-300, które są nieprecyzyjne. Sytuację komentował w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Rosja omija sankcje, ma wszystko potrzebne dla tego, żeby produkować różne typy rakiet, którymi ona atakuje Ukrainę. Miesięcznie Rosja jest w stanie wyprodukować około 65 rakiet różnych typów. I to dlatego, że po prostu przez trzecie kraje idzie wszystko potrzebne dla rosyjskiej armii, dla rosyjskiego wojska i dla produkcji broni.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Najcięższe walki toczą się w okolicach Bachmutu, Marinki, Łymana, Kupiańska i Awdiwki. W odpowiedzi na rosyjskie ataki ukraińskie lotnictwo dokonało ponad 20 uderzeń na obszary koncentracji rosyjskich wojsk, magazyny wojskowe i systemy przeciwlotnicze. Zniszczono też 8 dronów. Wybory w Grecji wygrywa konserwatywna partia Nowa Demokracja. Taki wynik podało greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeliczeniu ponad 97% głosów. Partia kierowana przez premiera Kyriakosa Mitsotakisa zdobyła prawie 41% głosów i może liczyć na 146 mandatów w greckim parlamencie. Ugrupowanie poprawiło swój wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami z 2019 roku, choć nie zdobyło samodzielnej większości, co według Mitsotakisa jest nie do przyjęcia, mówił w poranku Wnet politolog Jakub Jóźwiak.
Mitsotakis powiedział, że nie ma mowy o żadnej koalicji, nie będziemy też robili żadnych transferów z innych partii, po prostu idziemy na kolejne wybory, które odbędą się prawdopodobnie na początku lipca, bo też będzie na inny system wybierania mandatów. Prawie 15% głosów poszło na partie, które finalnie nie przekroczyły progu wyborczego, który w Grecji wynosi 3%. No i Mitsotakis odczytuje to, że właśnie Grecy cały czas mają zaufanie do nowej demokracji, nie chcą jakby zmian, tym bardziej, że opozycja jest skłócona z jednej strony, więc to też nie mają zdolności koalicyjnej.
Mówił politolog Jakub Jóźwiak. Kolejna wizyta na wzgórzu świątynnym izraelskiego skrajnie prawicowego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira. Wizyta została skrytykowana przez USA i potępiona przez Palestyńczyków oraz Jordanię, strzegącą muzułmańskich świętych miejsc w tym mieście. Wzgórze świątynne jest trzecim pod względem znaczenia świętym miejscem dla muzułmanów i pierwszym dla wyznawców judaizmu. Ben-Gwir złożył już taką wizytę w styczniu bieżącego roku, która także wywołała oburzenie i protesty Palestyńczyków, w tym sprawującego władzę w strefie Gazy Hamasu. Obecna przypadła kilka dni po obchodach Dnia Jerozolimy, ustanowionego dla upamiętnienia zjednoczenia miasta, jak określa to Izrael, po zbrojnym zajęciu wschodniej Jerozolimy przez wojska izraelskie w 1967 roku. Największe od ponad 50 lat powodzie na północy Finlandii i w zachodniej części Laponii z powodu wyjątkowo ciepłej wiosny i intensywnych roztopów, a także ostatnich opadów deszczu wezbrały lokalne rzeki. Zalane zostały niektóre drogi, w tym międzynarodowa prowadząca do Szwecji, przekazało Centrum Przeciwpowodziowe. Granice ze Szwecją w Iltornio nie można przekroczyć od piątku. Objazdem kursować muszą m.in. karetki pogotowe, a poinformowało Radio Ile. Lokalne służby ratunkowe przy stawianiu zabezpieczeń wspierają jednostki z innych gmin oraz wojsko, podał w niedzielę po południu dziennik Lapin Kansa. Zalane zostały nie tylko drogi i pola, stan podtopienia obserwowany jest już na zamieszkanych obszarach. W Prisztinie, stolicy Kosowa, rozpoczęły się w niedzielę największe na Bałkanach ćwiczenia wojskowe NATO Defender Europe 23, poinformował kosowski dziennik Kohaditore. W manewrach uczestniczy ponad 25 tysięcy żołnierzy z więcej niż 20 państw członkowskich NATO oraz sojuszników. Ćwiczenia potrwają w Kosowie do 2 czerwca. Żołnierze od kwietnia trenują w 10 europejskich krajach, w tym w 4 spoza sojuszu, w Armenii, Mołdawii, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie. Przemawiający na otwarciu manewrów ambasador USA w Prisztinie zaznaczył, że uczestnicząc w ćwiczeniach USA wzmacniają swoich sojuszników w regionie. W manewrach uczestniczy ponad 9 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami na północy i zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. W Sudetach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 stopnie Celsjusza w Krakowie, 23 w Białymstoku i Lublinie, 24 w centrum, 25 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 26 w Szczecinie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Autopromocja.
Rok 2009 zapisał się w historii ludzkości złotymi zgłoskami ze względu na wodowanie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet, które to wydarzenie przyćmiło Nobla dla Obamy, odlot Pixara, nie mówiąc już o Nelly Furtado i mistrzostwie wszechkosmosu w awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson. Krótko mówiąc, 20 maja stukają nam dwie siódemki, czyli z wieku dziecięcego przechodzimy w wiek młodzieńczy, co oczywiście jest okazją do wspólnego świętowania. Wnet, urodziny Wnet. 25 maja zapraszamy.
To była autopromocja.
Reklama.
Woda, wodór, węgiel. O gospodarce opartej o klimat i nowoczesne technologie. Na audycję 3W zaprasza Łukaszenkowski. W każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 10.30.
Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. Każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma. Sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9.15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
I tak, drodzy Państwo, 8.11, a to oznacza, że rozpoczynamy Wywiad Wnet. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Halo.
Halo, halo. Dzień dobry, panie pośle. Czy się słyszymy?
Słyszymy się, ale nie widzimy.
Nie widzimy, ale to jest radio, więc najważniejsze, abyśmy się słyszeli. I przechodzimy już do naszego pierwszego tematu. Zaczniemy od Mołdawii. Ponad 75 tysięcy Mołdawian w Kiszyniowie wczoraj poparło starania rządu o wstąpienie do Unii Europejskiej, także w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czy, o, teraz pana posła też widzimy. Czy Unia Europejska powinna dać szansę Mołdawii? To też pytanie w kontekście o to zwijanie się w pewien sposób Unii Europejskiej. Czy co pan o tym myśli?
Tak, oczywiście ta europejska perspektywa dla Mołdawii, ale powiem więcej, także dla Gruzji, jest koniecznością. Ja tylko przypomnę, że już szereg lat temu Unia podpisała umowy stowarzyszeniowe zarówno z Kijowem, jak i z Kiszyniowem, jak i z Tbilisi. A przypomnę też, że tylko przez stanowczy opór Niemiec, Francji i Włoch przed 15 laty równo, wbrew...
I tutaj, drodzy Państwo, mamy drobne problemy.
Przyjęcie mapy drogowej Gruzji do NATO, więc wszystkie te trzy kraje powinny być formalnie członkami tej europejskiej rodziny politycznej. Myślę, że jest to także bardzo ważne w kontekście Mołdawii, że w tym kraju istnieje takie przyciąganie liny politycznej między Rosją a Zachodem. Pamiętamy te demonstracje inspirowane z zewnątrz. Są tam prorosyjskie partie. Część Mołdawii jest de facto pod rosyjską jurysdykcją. Chodzi o Transnistrię, czyli Naddniestrze. Jak najbardziej tak, tutaj Unia Europejska, kończąc, ma obowiązek.
Tutaj, drodzy Państwo, mamy drobne problemy techniczne. Myślę, że z panem posłem spróbujemy połączyć się telefonicznie, więc chwila,
do Unii.
Chwila muzyki, panie pośle, i zaraz wrócimy do rozmowy po piosence. To już będzie rozmowa telefoniczna, bo przerywa pańską wypowiedź, a więc szkoda czasu. W takim razie przed nami Zbigniew Wodecki. Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci tego wybitnego kompozytora, wokalista, także aktora, a my wracamy. A gościem Poranka Wnet Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Witam ponownie.
Witam panią, witam państwa.
Powiedzieliśmy przed momentem o Mołdawii. Wielotysięczny wiec. Mołdawia chce przyłączenia do Unii Europejskiej. Powiedział pan poseł, że Unia Europejska powinna taki krok w stronę Mołdawii wykonać. To też byłby pewien taki pstryczek w nos. Jeżeli chodzi o Rosję, to w takim razie przejdźmy już do Rosji. Dzisiaj narada szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Tematem właśnie to, w jaki sposób można uderzyć w Rosję, czyli kolejne sankcje i co?
No tak, kolejny pakiet, bodaj 12. Natomiast ja bym bardzo chciał, aby ze strony Unii Europejskiej, przywódców Unii, nie było takiej ucieczki do przodu, która polega, no tak, ponieważ opinia publiczna domaga się postawienia Rosji do pionu, no to my przyjmujemy jakiś kolejny pakiet sankcji i udajemy, że coś zrobiliśmy. Przede wszystkim trzeba także egzekwować sankcje wcześniej ustalone, a widać wyraźnie, że tutaj no niekoniecznie jest zgoda i pogoda polityczna na to, bo przecież poprzednie pakiety sankcyjne wprowadzały pewne wyrwy w tym murze, pewne derogacje, no mówiąc językiem profesjonalnym, czyli takie wyjątki od tych sankcji dla poszczególnych krajów, a to Belgii, a to Włoch i innych. I później inne kraje powoływały się na te wyjątki, mówiąc tak, skoro Bruksela dostała, skoro Rzym dostał, to my też chcemy. No to oczywiście było rzeczą, która była przedmiotem kością niezgody. Teraz każdy kolejny pakiet jest dłużej negocjowany, jest trudniej go przyjąć i jest on mniejszy, w sensie ostrza, niż początkowo to się zakłada. No, przypomnę zdjęcie w czasie tego debaty o tym pakiecie poprzednim sankcji, zdjęcie tych głównych sankcji wobec Białorusi, tak, na co nie było zgody państw członkowskich, a wiadomo, że Rosja w tej chwili na potęgę eksportuje i importuje przez Białoruś, przez białoruskie firmy, które są tylko po prostu takimi atrapami, są słupami i dzięki temu, zresztą nie tylko oczywiście, także Rosja wykorzystuje państwa Azji Centralnej, dawne Republiki Postsowieckie, albo to konkretnie Białorusi, dzięki temu no te sankcje w praktyce, ich skutek jest mniejszy niż mógłby być.
To w takim razie jeszcze na moment przejdźmy do Turcji. Wiem, że śledził pan, zresztą jak chyba cała reszta świata, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne w Turcji. Jakie refleksje także w kontekście relacji pomiędzy Turcją a właśnie Unią Europejską?
No, uważane te wybory nad Bosforem były za najważniejsze, przynajmniej szacunku dla Polski, najważniejsze w tym roku na świecie. Gdy chodzi o parlament, to został już wybrany 14 maja. Zdecydowane zwycięstwo, 15% przewagi obecnej formacji rządzącej, a więc w koalicji AKP, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, prezydenta Erdogana i nacjonalistów z MHK, a więc kontynuacja. Natomiast wybory prezydenckie, zabrakło Erdoganowi 60%, aby wygrać je w pierwszej turze. Ma przewagę 4,5% nad swoim rywalem, zwanym hinduskim Gandhi z racji wyglądu. Myślę, że to taka dobra nauczka dla Polski. Większość sondaży wskazywała na wygraną opozycji liberalno-lewicowej, a potem okazało się, że jednak wygrywają konserwatyści, którzy skądinąd, to żadna aluzja do Polski, ale którzy bardzo mocno stawiali na rozwój gospodarczy, na kwestie socjalne. Już Erdogana poparł trzeci kandydat, taki nacjonalista Ogan, który uzyskał ponad 5% głosów. Także wydaje się być Erdogan zwany faworytem drugiej tury wyborów prezydenckich, które odbędą się za 6 dni w niedzielę. Natomiast no, eksperci mówili, że jak opozycja wygra, no to bardziej zdecydowanie ruszą w rozmowy z Unią Europejską. Ja mam wrażenie, że to nie jest do końca tak, ponieważ Turcja jest wyraźnie blokowana, gdy chodzi o swoje aspiracje do Unii Europejskiej, przez dwa największe państwa członkowskie Unii, czyli Niemcy i Francja, obojętnie kto rządzi w Berlinie i Paryżu. W racji oczywistych, powiedzmy sobie to wprost, no, Turcja jest wielkim krajem, 80 milionów ludzi, gdyby weszła do Unii Europejskiej, no to ona byłaby pewnym rozgrywającym. Może w nieco mniejszym stopniu niż Niemcy, ale jednak bardzo dużym. Dlatego Niemcy, a także Francja ją będą blokować. Pamiętają w Turcji po latach, że to prezydent Lech Kaczyński był tym, który wspierał europejskie aspiracje Turcji. No zresztą jako polityk pragmatyczny doskonale wiedział, że i tak Berlin i Paryż to blokują, więc był tym dobrym. To dla Polski było bardzo, bardzo dobre i mądre. My mamy relacje bardzo dobre z Turcją. Przypomnę, że Polska przewidująco jako pierwszy kraj w NATO i w Unii kupiła drony Bayraktar, te drony, które odegrają potem bardzo istotną rolę w walce z Rosją, gdzie okazało się, że te drony izraelskie, które Rosja dysponowała, były mniej skuteczne. Nasze relacje również w ramach tego trójkąta, w ramach wschodniej flanki NATO, czyli Warszawa, Bukareszt, Ankara, są bardzo dobre. Natomiast, no cóż, no, dlaczego Erdogan wygrywa te wybory? Wygrywa, ponieważ pokazał, że to właśnie jego obóz potrafił zbudować pierwszą elektrownię jądrową w Turcji, samoloty najnowszego zasięgu, pierwszy samochód elektryczny, kolej szybkiej prędkości, że 11-krotnie wzrosła liczba firm przemysłu zbrojeniowego w ciągu ostatnich dwóch dekad, które zatrudniają one 80 tysięcy ludzi. Znaczy jednym słowem postawił na rozwój. Tak, owszem, inflacja wysoka, bardzo wysoka, nawet ponad 30%, która spadła w Turcji, znowu analogia do Polski, ale jednak w gruncie rzeczy ta inflacja nie przeszkodziła w sposób istotny rozwojowi gospodarczemu, dużemu eksportowi. Jednym słowem, no, nie była ona jakąś taką decydującą kulą nogi gospodarki. Gospodarka turecka rozwija się mimo to. A więc no, skuteczność obozu konserwatywnego w sensie wartości, który połączył to z rozwojem gospodarki, z tymi technologiami, też pracy nad sztuczną inteligencją, zaawansowane w Ankarze, mało kto tym wie. No, tutaj jest pewna analogia do Polski, gdzie też rządzą dość długo konserwatyści, którzy starają się połączyć tradycyjne wartości.
To analogia między obozami rządzącymi, ale chyba nie między opozycją.
Tak. Tak, właśnie. Tutaj to chciałem być bardzo wyraźnie, że opozycja w Turcji, no szacunek mój, pogodziła się z przegraną, pogratulowała, nie protestowała, nie sprzedawała tej sprawy za granicą. Wybory były bardzo przypilnowane, to znaczy wszystkie komisje były wspólne. Nie ma żadnej mowy o jakichś tam machlejkach wyborczych. Opozycja nie wyprowadziła ludzi na ulicę. Jednym słowem, no, z punktu widzenia interesu Turcji na arenie międzynarodowej wpisała się perfekcyjnie, to znaczy no, pogodziła się z werdyktem narodu i nie protestowała. Ja bym bardzo chciał, żeby taka opozycja była w Polsce.
Powiedział Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Drodzy Państwo, mamy godzinę 8.26, poranek Wnet trwa. Za kilka chwil przyjrzymy się sytuacji na froncie, opowiemy o tym, jak wygląda sytuacja w samym Bachmucie, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki, zespół T-Love i autobusy i tramwaje. I tak, drodzy Państwo, mamy godzinę 8.30 na naszych zegarach, to oznacza, że poranek wnet trwa, a my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, a także dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy może od podsumowania sytuacji w Bachmucie, tak naprawdę najdłuższego, najbardziej też krwawego starcia podczas wojny Ukrainy z Rosją. Jak wygląda tam sytuacja z tych informacji, które otrzymujemy?
Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę różne komentarze, a w tym i moje, dotyczące sytuacji wokół Bachmutu, a generalnie sytuacji na froncie ukraińskim od ubiegłego roku, od sierpnia, w zasadzie na froncie ukraińskim toczą się walki obronne. Przede wszystkim można powiedzieć, że jest obrona pasywna i prowadzona przez Ukraińców z elementami kontrataków. Natomiast Rosjanie za wszelką cenę chcą osiągnąć Bachmut. Tak jak powtarzam, co niektórzy lekceważą, Bachmut ma znaczenie operacyjne w tych działaniach wojennych ze względu na drogi, które łączą północ-wschód, a więc w kierunku obwodu Dniepropetrowskiego z Rosji, jak również w kierunku Charkowa na dół do Półwyspu Krymskiego.
Bo nie byłoby, panie generale, chyba żadnego innego, bo jeżeli nie to znaczenie strategiczne tych dróg, no to dzisiaj przecież Bachmut, można powiedzieć, że tego miasta już prawie nie ma, znaczy to jest miasto, które jest doszczętnie już zniszczone.
Panie redaktor, Bachmut to jest to miasto, w którym się krzyżują te drogi. I trzeba pamiętać o tym, że od ubiegłego roku, od jesieni, gdzie nastąpiły roztopy, gdzie teren nie pozwala na obchodzenie miast, tylko wojska muszą się poruszać wzdłuż dróg. W związku z tym ta sytuacja trwa do tej pory, bo prawdopodobnie teraz dopiero w maju, pod koniec maja, teren wokół, tam gdzie się toczą dzisiaj działania wojenne, rozpoczyna się proces wysychania, więc będzie za chwilę dostępny dla jednostek pancernych. I Ukraińcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli Bachmut padnie, umożliwi to przerzut wojsk i manewrowanie wojskami rosyjskimi na tym odcinku frontu. Trzeba pamiętać o tym też, o decyzjach politycznych zarówno jednego prezydenta, jak drugiego. Putin postawił kilka miesięcy temu, a jeszcze dwa miesiące temu stawiał zadanie wojskom rosyjskim uchwycenie całego obszaru Dniepropetrowskiego, a więc osiągnięcie rubieży Dniepru do 1 marca. I Ukraińcy sobie zdawali z tego sprawę, że do tego nie mogą dopuścić. Natomiast prezydent Zełenski ciągle mówi o kontrofensywie, jak również władze ukraińskie i konieczności wyzwolenia obszarów, które zostały czasowo zajęte przez Rosjan. W związku z tym, jeżeli Bachmut by padł, Rosjanie, Ukraińcy w wypadku kontrofensywy, ten teren musieliby odzyskiwać i ponosić jeszcze większe straty, aniżeli do tej pory ponoszą. Trzeba pamiętać o tym, że w obronie z reguły prowadzący obronę mniejsze straty ponosi od tego, który naciera. Co jest dowodem, jeżeli chodzi o straty w okolicach Bachmutu. Mamy informację, że i prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że w okolicach Bachmutu zginęło co najmniej 100 tysięcy Rosjan. A więc tutaj strategia ukraińska polega na tym, żeby wyczerpywać siły rosyjskie przez uporczywą obronę, ale w oparciu o miasta, dlatego że w terenie nie ma dzisiaj działań bojowych. Dopiero kilka dni temu Ukraińcy w zeszłym tygodniu rozpoczęli kontrataki lokalne na skrzydłach Bachmutu, a więc w kierunku Kreminy, Wuchedaru na północy i na południu Awdijewka. Nawet z małymi sukcesami. W związku z tym Ukraińcy sobie zdali sprawę z tego, że mogą nie utrzymać do końca Bachmutu, ale mogą okrążyć wojska wagnerowskie w tym rejonie i je rozbić, co by stwarzało warunki do kontrofensywy dla Ukraińców.
Czyli można powiedzieć, że to takie trochę już przygotowania właśnie do tej kontrofensywy.
Ja uważam, że w ten sposób tak. Dlatego, że też musimy pamiętać i patrzeć przez pryzmat, co się działo przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy ofensywa rosyjska w ubiegłym roku została zatrzymana. Nawet i kontratarcie ukraińskie również, co prawda z małymi sukcesami, bo obwód charkowski częściowo został praktycznie cały wyzwolony, jak również część obwodu chersońskiego z miastem Cherson. A więc obwód chersoński na razie jest okupowany przez Rosjan na wschód od Dniepru. A więc pewne sukcesy od kontrataku czy przeciwuderzenia ukraińskiego z ubiegłego roku są widoczne. Natomiast pytanie teraz po tych decyzjach w Rosji i na Ukrainie. Rosja zmobilizowała kilkaset tysięcy żołnierzy. Różnie mówimy. Mówiono o 500 000, dzisiaj mówi o 200 tysiącach żołnierzy, ale też trzeba pamiętać, że było szereg dekretów rosyjskich, wydane przez prezydenta rosyjskiego w zakresie rozpoczęcia produkcji i napraw sprzętu w wymiarze trzyzmianowym, a więc zakłady zbrojeniowe i naprawcze pracowały i pracują prawdopodobnie na trzy zmiany do tej pory. A więc tutaj ten sprzęt jest. Po drugie, działania Bachmutu na Ukrainie generalnie zasadniczo są prowadzone przez wojska najemnika, najemnicze grupy wagnerowskie. Jest tak, by tutaj Rosjanie przygotowywali się, to są to moje takie ocenie, przygotowują się do kolejnych działań o charakterze ofensywnym. Ale też trzeba pamiętać o tym, co robi Ukraina. Ukraina cały czas apeluje o dostawy sprzętu. Te dostawy sprzętu są. Wiemy o tym też, że i mobilizacja się odbywa. Odbywa się szkolenie jednostek ukraińskich nie tylko na obszarze Ukrainy, ale również w państwach natowskich, również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Polsce, w innych krajach. Także te siły są przygotowane.
Tylko uważam, te szkolenia, że... panie generale, przepraszam, że wejdę w zdanie, tylko te szkolenia, tak, na przykład szkolenia pilotów, wiemy, że one no, trwają. Przecież to nie są dni, tylko to są tygodnie, a nawet miesiące. No i pytanie, na ile Ukraina... No, oczywiście mamy dostawy, mamy kolejną zapowiedź pomocy z 300...
Panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o stronę przestrzeni powietrznej, widzimy, że ta osłona jest skuteczna, jeżeli to prawda jest, że takie ilości środków z rakiet, samolotów są zestrzeliwane, przede wszystkim rakiet, różnego rodzaju drony przez stronę ukraińską. W związku z tym przez te kilka miesięcy Ukraińcy przy pomocy państw zachodnich zbudowali dość efektywny system obrony powietrznej. Samoloty są potrzebne do wykonywania uderzeń. Natomiast trzeba pamiętać, że generalnie działania bojowe, wojenne toczą się na lądzie. I zasadnicze komponenty to są wojsk ukraińskich do prowadzenia działań, zarówno i rosyjskich, to są wojska lądowe, wojska specjalne, jak również na terenie Ukrainy, obrona terytorialna, patrz, Gwardia Narodowa, jak zwał, tak zwał. Natomiast tutaj trzeba też pamiętać o tym, że Ukraińcy nie odpuszczają i cały czas apelują o dostawy sprzętu i widzimy, że Zachód powoli zmienia swoje nastawienie w zakresie dostarczenia samolotów w stronie ukraińskiej, bo już teraz mówią Stany Zjednoczone, inne państwa, a pamiętamy, co się stało w grupie, której G7, gdzie uczestniczył prezydent Zełenski. Po prostu ukraińska dyplomacja prowadzi skuteczne działania dyplomatyczne, aby przekonywać Zachód i inne państwa, bo już teraz nie mówimy tylko o Sojuszu Północnoatlantyckim, ale również o państwach, które nie wchodzą w sojusz. A więc polityka i dyplomacja ukraińska odnosi sukcesy. I ten czas gra na rzecz Ukraińców. I tak jak powiedziałem, te samoloty będą potrzebne, natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie przestrzeni powietrznej, ochronę całego państwa ukraińskiego przed uderzeniami z powietrza, w tej chwili systemy zaczynają działać skutecznie. I też się mówi o dostarczeniu kolejnych systemów uderzeniowych, znaczy obrony przeciwpowietrznej kraju, w tym do zwalczania samolotów.
To w takim razie jednak powiedzmy, jak dużej tej pomocy, bo te zapowiedzi, które były teraz, najnowsze, to tutaj Biden zapowiedział, że 375 milionów dolarów. Mamy zapowiedź wysłania też F-16 na Ukrainę, ale jeżeli chodzi o liczby, panie generale, i o te liczby, które, i o to zderzenie z tymi statystykami, które mamy z frontu, no bo jeżeli mówimy o 100 tysiącach ofiar po stronie rosyjskiej, no to pewno możemy sobie zdawać sprawę, że po stronie ukraińskiej to są podobne statystyki, a na pewno to są duże liczby. To jest ogromna eskalacja i teraz pytanie, czy tego sprzętu no, nie jest zdecydowanie za mało, aby jednak w jakiś sposób spodziewać się szybkiego przełomu.
Na pewno, tak jak przed chwilą informowałem państwa o tym, że to na podstawie tych moich przypuszczeń, że Rosjanie przygotowują swoje wojska do kolejnych działań o charakterze, uważam, ofensywnym. No nie sądzę, że Putin zmienił decyzję polityczną, która polega na tym, aby przyłączyć obwody na wschód od Dniepru do Federacji Rosyjskiej. I jak sądzę, również Ukraińcy mają cel polityczny obrony, a jednocześnie zatrzymania tej rosyjskiej ofensywy kolejnej, rozbicia jego wojsk, przejście do przeciwuderzenia, aby wyzwolić kraje. I to, co pani powiedziała, na pewno tego sprzętu zawsze będzie brakowało zarówno po jednej, po drugiej stronie, zwłaszcza kiedy bierzemy pod uwagę dzisiaj skuteczność systemów przeciwpancernych, jeżeli mówimy o wymiarze walk na lądzie. I nie tylko przeciwpancernych tutaj różnego rodzaju, jeżeli chodzi o wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych, granatniki przeciwpancerne, czołgi i tak dalej, a przede wszystkim artyleria. Ale trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym, że działania Ukraińcy spowodowali, że działania były prowadzone wokół Bachmutu, jest niewielki procent terytorium państwa ukraińskiego, gdzie zatrzymali zdecydowanie ofensywę rosyjską i dzięki temu mogą się przygotowywać, bo widzimy o tym, że przygotowują się do ofensywy. No przecież Ukraińcy na pewno byli w stanie by pobić w grupy wagnerowskie, gdyby użyli większych sił. Natomiast oszczędzają to, co wielu komentatorów mówią, oszczędzają te siły są oszczędzane na potrzeby kontrofensywy ukraińskiej. Ja uważam, że to jest dobra strategia. Tylko jest pytanie, kto kogo zaskoczy? Kto pierwszy uderzy, wykona zaskoczenie, wybierze takie kierunki działań operacyjnych, jeden czy dwa, nie wiem ile, a na pewno powinien być wybrany główny pomocniczy, ażeby Rosjan zaskoczyć i wejść na obszary, które są w tej chwili jeszcze do końca niebronione, ze względu chociażby jak na warunki pogodowe, gdzie wojska w teren, otwarty w teren nie weszły, tylko bronią się w miasteczkach i małych miejscowościach.
I my na pewno jeszcze też będziemy o tym mówić na antenie Radia Wnet. Dr Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, ekspert do spraw bezpieczeństwa, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, do widzenia państwu.
Wszystkiego dobrego również, do widzenia. Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek, 8:41, to teraz zombie, a my wracamy.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
I tak, drodzy Państwo, 8.47, a ja się uśmiecham do Państwa i uśmiecham się do mojego kolejnego gościa, do Milo Curtis, twórca, dyrektor artystyczny zbliżającego się 4. Festiwalu Muzyka Świata, ale także oczywiście współpracownik Radia Wnet. Dzień dobry.
No współpracownik od samego... Dzień dobry. Współpracownik od samego początku.
Od samego początku. No to tylko...
Oczywiście.
To tylko cieszy. No to zaprosimy słuchaczy Radia Wnet.
No tak, festiwal się odbędzie się na ulicy Myśliwieckiej, czyli w Trójce, ale będzie go retransmitował program Drugi Polskiego Radia. Radio Wnet natomiast jest tutaj najważniejsze, bo Radio Wnet jest jedynym patronem medialnym. Kiedy tam mi proponowano, no my możemy jakieś większe stacje, że chcą objąć patronat medialny, ale tylko jeśli nie będzie Radia Wnet, no to jak ja mogę pozwolić na to?
Nie możesz, absolutnie. Nie Bardzo mogę. Się cieszymy. To w takim razie powiedzmy, kto Słucham. Wystąpi.
Więc tak, ja mam tutaj kilka zaproszeń podwójnych, tak? I zostawię 3 zaproszenia, tylko że niestety, ale pierwszy dzień, kiedy wystąpi Mila Ensemble. Mila Ensemble pochodzi, to jest skrót od Musical Instruments Logical Organization. No taka śmieszna nazwa, specjalnie taka zrobiona, żeby logika tam zaistniała, bo logiki tam mało. I będziemy, zaprosiłem do współpracy z nami Nilsa Bolvera. To jest twórca new jazzu, takiej młodzieżowej wersji jazzu. Dużo elektroniki, dużo rytmów i tak dalej. I pomyślałem, że z taką tradycyjną muzyką, jaką my gramy, mimo że podobno gramy awangardową muzykę, dla mnie to jest tradycyjna, konserwatywna muzyka. Z taką muzyką, taki nowoczesny artysta, który gra na elektronicznych instrumentach z nami, to może być niezłe połączenie. Ale zapraszam we Wrocławiu, przecież we Wrocławiu nadajemy i ktoś nas słyszy we Wrocławiu teraz.
Taką mamy nadzieję.
Nadzieję czy pewność?
No, wydaje mi się, że tak. No ja mam, pewności nie mam, bo musiałabym to sprawdzić, ale nadzieję mam i myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa ktoś nas słucha, nawet nie jedna osoba.
No to ty chyba do dyplomacji powinnaś.
Nie, do dyplomacji nie chcę. Ja się zajmuję dziennikarstwem, ale dziennikarz też powinien mieć w sobie, czy może niepewną dozę dyplomacji, ale nie powinien przekłamywać, a ja nie mam pewności, bo tego nie sprawdziłam.
No tak, no i dobrze odpowiedziałaś. Więc będziemy grali jutro. W środę, nie, pojutrze, przepraszam. Jutro już będziemy mieli tam próby. Synagoga pod Białym Bocianem i tam zagramy z Nilsem Peterem Bolvaerem. Ale jutro już tam rozpoczynamy próby. Czyli będzie super, jeśli w tej samej sali mamy najpierw cały dzień prób, a drugi dzień koncerty. Później przyjeżdżamy do Warszawy, zagramy tu w Trójce. W studio radiowym imienia Agnieszki Osieckiej, tak dokładnie. Ale tam się odbędą następne dni jeszcze niesamowite koncerty, bo drugiego dnia, czyli 27, to jest chyba sobota. W sobotę będzie grał Dauda Dziobartek i taki zespół Dzikie Jabłka. Polski zespół. To polscy muzycy pojechali do Afryki uczyć się afrykańskich rytmów, afrykańskiej muzyki. Na co miejscowi powiedzieli im, słuchajcie, zagrajcie nam swoją muzykę, a później będziemy się uczyli naszej. I jak zaczęli śpiewać te polki, oberki, różne kujawiaki, ci Afrykańczycy w ogóle zwariowali. I zaczęli od razu akompaniować, bo jak ja wróciłem do Polski 20 kilka lat temu, 26 chyba, czy 25, nie pamiętam kiedy wróciłem, ale wróciłem. I też miałem taki zamiar, też zauważyłem, że polskie piosenki ludowe niesamowicie pasują do afrykańskich rytmów. I te Dzikie Jabłka to zrobiły. Najpierw zaczęły im śpiewać, później Afrykańczycy grali z nimi, później Afrykańczycy nauczyli ich grać na bębnach. No i teraz śpiewają i grają. A później wystąpi taki wirtuoz Kory. Nie mylić z imieniem Kora.
To instrument afrykański,
tak,
prawda?
To jest instrument z Gambii. To jest taka harfa, bardzo trudny do grania. Czyli klasyczna muzyka właściwie.
Taka wyciszająca nawet często, tak, prawda? Bardzo delikatna, przyjemna. Ja
delikatna,
bardzo lubię.
Tak. To jest dobre słowo, delikatne. Tylko nie do zaśnięcia. No wystąpi, w sobotę wystąpi Daudat Dziobartek. To jest taka rodzina książąt gambijskich. I tam z ojca na syna, z syna na... on jest wujem Sony Dziobartek, takiej wielkiej, pierwszej kobiety, która grała na korze.
O,
i zrobiła nieprawdopodobną karierę na świecie. A trzeci dzień oczywiście mówiliście o Ukrainie, więc poświęcam rzeczywiście każdy swój festiwal, który robię, poświęcam Ukrainę, Ukrainie. Tym razem przyjedzie zespół Hajdawaki, znani ze współpracy z panem Stasiukiem, Stasiakiem, nie pamiętam jak on się nazywa. Jakiś facet, który recytuje wiersze Mickiewicza i nagrali płytę razem Adama Mickiewicza, Litwo, ojczyzno moja, czyli wiadomo co. I będzie zespół Werchowina. To jest zespół śpiewaczy, który ma już 30 lat. Śpiewa piękne ukraińskie, naprawdę piękne, oryginalne. Dlatego, że Hajdawaki będą grały rockową muzykę opartą na tradycyjnej muzyce ukraińskiej. A jeszcze Hajdawaki nagrały płytę z Wojtkiem Wagleckim, z WW.
O, proszę.
Czyli coś mnie łączy z Hajdawakami, bo pierwszą płytę WW z Wojtkiem Wagleckim ja nagrałem.
No, to ja nawet o tym nie wiedziałam. Milo, powiedz proszę, bo jeszcze raz na koniec rozmowy zaprosimy słuchaczy, przypomnimy, kiedy dokładnie koncert, potem jakoś logistycznie wymyślimy sposób, aby w sposób uczciwy te bilety rozdysponować między słuchaczami. Ale jedno pytanie dotyczące wyborów, bo przecież wybory w Grecji, czy masz jakąś refleksję, chciałbyś coś powiedzieć? Nic nie wiesz, konserwatyści wygrali, ale...
Wiecie co, ja od... No, zrobiłem przerwę sobie w Radio Wnet, ponieważ jest to ogólno zachodniocentryczna propaganda, w której nie chcę brać udziału. Nic nie wiem. Wiem, że odbyły się ćwiczenia bardzo poważne i jest kontynuacja, zaczęto od COVID-u, teraz jest Ukraina, wiesz, i jest dalej. Ja jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, dlatego nie chcę się publicznie wypowiadać.
Nawet na temat wyborów w kraju,
w Grecji,
z którym jesteś,
nie wiem.
Nie
w Grecji
wiesz,
nie wiem, kto wygrał, nie wiem, co się dzieje. Podobno mam się spotkać po festiwalu z panią ambasador Grecji. O, może ją zaproszę. O, nie mogę nawet jej zaprosić na swój koncert, bo już nie ma miejsc.
Aha, no to wielki sukces. Nie to, że nie możesz zaprosić pani ambasador, tylko że wszystkie
bilety.
To jest
wielki sukces, że nie mogę zaprosić pani ambasador. Mimo, że bym bardzo chciał, bo jest nowa ambasador Grecji.
To może będzie okazja, bo pewnie to nie jest
jedyny
czwarty.
Ale słuchaczy Wnetu oczywiście zapraszam. Tylko, że na sobotę i niedzielę.
My także bardzo serdecznie zapraszamy, drodzy państwo, Milo Kurtis, Festiwal Muzyka Świata. To już która edycja? Czwarta.
Czwarta.
Tak?
Pierwsza się odbyła w 2001 roku chyba, czyli 20 kilka lat temu.
To musisz być dumny jako twórca, jako dyrektor programowy tego festiwalu, który cieszy się taką popularnością. Ja w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
A ja dziękuję za zaproszenie.
I zapowiemy zaraz utwór muzyczny, który wybrałeś dla słuchaczy Radia Wnet, ale najpierw garść podziękowań. Joanna Reiner zrealizowała Poranek Wnet, wydała Małgorzata Kleszcz, a Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem na antenie Radia Wnet. Jest, drodzy państwo, Milo Kurtis i jest uśmiech na twarzy, a nawet
no
śmiech
jasne.
W studio. W takim razie piosenka.
No, w takim towarzystwie przebywać i po raz pierwszy siedzieć z tej strony, a nie na twoim miejscu, to też jest nieźle.
No, to jest miłe.
Fajowo.
Dokładnie. Co to za piosenka, Milo?
To jest piosenka Tamara, jak mnie rzuciła dziewczyna, która miała na imię Tamara, to napisałem dla niej piosenkę.
To pozdrawiamy.
Utwór.
Słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Sytuacja pod Bachmutem, komentarz generała Bogusława Samola. Arkadiusz Mularczyk jedzie do Niemiec, chodzi o odszkodowania oraz referendum w Mołdawii w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ukraińcy na bachmuckim odcinku frontu próbują otoczyć siły Rosjan. Choć kontrolują jedynie przedmieścia Bachmutu, to prowadzą ofensywne operacje na jego północnych i południowych flankach. Trwają też zaciekłe walki na innych kierunkach. Rosjanie kontrolują zdecydowaną większość wyludnionego miasta. Sprawę komentował w poranku wnet generał Bogusław Samol.
Ukraińcy na pewno byli w stanie by pobić w grupy wagnerowskie, gdyby użyli większych sił. Natomiast oszczędzają te siły na potrzeby kontrofensywy ukraińskiej. Ja uważam, że to jest dobra strategia. Tylko jest pytanie, kto kogo zaskoczy, kto pierwszy uderzy, wykona zaskoczenie, wybierze takie kierunki działań operacyjnych, ażeby Rosjan zaskoczyć i wejść na obszary, które są w tej chwili jeszcze do końca niebronione ze względu chociażby jak na warunki pogodowe.
Mówił generał Bogusław Samol. Według analityków z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, walczące w Bachmucie rosyjskie najemnicze oddziały Wagnera wyczerpały swój potencjał i nie są zdolne do działań ofensywnych poza miastem. Rosyjska armia przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Rosjanie wystrzelili 6 rakiet, dokonali 52 uderzeń powietrznych i 65 ataków z wykorzystaniem wieloprowadnicowych systemów rakietowych. Pociski spadły m.in. na budynki cywilne w Łymanie, Słowiańsku i Konstantynówce. Część ataków została przeprowadzona za pomocą systemów obrony przeciwlotniczej S-300, które nie są precyzyjne. Sytuację komentował w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Rosja omija sankcje, ma wszystko potrzebne dla tego, żeby produkować różne typy rakiet, którymi ona atakuje Ukrainę. Miesięcznie Rosja jest w stanie wyprodukować około 65 rakiet różnych typów. I to dlatego, że po prostu przez trzecie kraje idzie wszystko potrzebne dla rosyjskiej armii, dla rosyjskiego wojska i dla produkcji broni.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na Wnet.fm. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk odbędzie dziś w Berlinie szereg spotkań z niemieckimi parlamentarzystami. Głównym tematem rozmów będzie kwestia odszkodowań dla Polski za straty wojenne. W Niemczech rozpocznie się akcja informacyjna na temat strat wojennych Polski, ponieważ przetłumaczony został już raport, który w Polsce zaprezentowano 1 września zeszłego roku. Dokument trafi na biurka polityków, do think tanków oraz do niemieckich mediów. Inicjatorem dzisiejszego spotkania po stronie niemieckiej jest Dietmar Nitan, poseł SPD i koordynator do spraw współpracy polsko-niemieckiej w MSZ. W opublikowanej na portalu Deutschland.de rozmowie zasugerował, że Niemcy mogłyby odbudować ważne kulturalne i historyczne budynki w Polsce, które zostały zniszczone podczas niemieckiej okupacji. Dodał, że Niemcy mogłyby też podjąć zobowiązania finansowe w celu poprawy architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, a także podjąć dalsze kroki, jeśli chodzi o zwrot zagrabionych dzieł sztuki. Ponad 75 tysięcy Mołdawian w niedzielę w Kiszyniowie poparło starania rządu o wstąpienie do Unii Europejskiej w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wysiłków Kremla zmierzających do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Mołdawii, informuje agencja Reutera. Prezydent Maja Sandu, przemawiając do zgromadzonych, oskarżyła Rosję o prowadzenie wojny z Ukrainą i dążenie do sabotowania integracji europejskiej jej kraju poprzez podsycanie antyrządowych protestów i propagandę. Uczestnicząca w wiecu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała zgromadzonym, że Europa powita Mołdawię z otwartymi ramionami i otwartymi sercami. Demonstranci wezwali przywódców politycznych Mołdawii do zmiany konstytucji, aby umieścić w niej wyraźny zapis o europejskim wyborze ich kraju. Sprawę komentował w poranku wnet europoseł Ryszard Czarnecki.
Europejska perspektywa dla Mołdawii, ale także dla Gruzji jest koniecznością. Przypomnę, że już szereg lat temu Unia podpisała umowy stowarzyszeniowe zarówno z Kijowem, jak i z Kiszyniowem, jak i z Tbilisi.
Europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił też o tym, że przed 15 laty na wejście Gruzji i Mołdawii do Unii Europejskiej nie zgodziły się Francja, Niemcy i Włochy. Wybory w Grecji wygrywa konserwatywna partia Nowa Demokracja. Taki wynik podało greckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po przeliczeniu ponad 97% głosów. Partia kierowana przez premiera Kyriakosa Mitsotakisa zdobyła prawie 41% głosów i może liczyć na 146 mandatów w greckim parlamencie. Ugrupowanie poprawiło swój wynik w porównaniu z poprzednimi wyborami z 2019 roku, choć nie zdobyło samodzielnej większości, co według premiera jest nie do przyjęcia, mówił w Poranku Wnet politolog Jakub Jóźwiak.
Mitsotakis powiedział, że nie ma mowy o żadnej koalicji, nie będziemy też robili żadnych transferów z innych partii, po prostu idziemy na kolejne wybory, które odbędą się prawdopodobnie na początku lipca, bo też będzie na inny system wybierania mandatów. Prawie 15% głosów poszło na partie, które finalnie nie przekroczyły progu wyborczego, który w Grecji wynosi 3%. No i Mitsotakis odczytuje to, że właśnie Grecy cały czas mają zaufanie do Nowej Demokracji, nie chcą jakby zmian, tym bardziej, że opozycja jest skłócona z jednej strony, więc to też nie mają zdolności koalicyjnej.
Mówił politolog Jakub Jóźwiak.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami na północy i zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. W Sudetach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 stopnie w Krakowie, 23 w Białymstoku i Lublinie, 24 w centrum, 25 we Wrocławiu i Bydgoszczy. Najcieplej w Szczecinie 26 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Przed godziną 8 obiecałem Państwu Ekstraligę żużlową, a tam bardzo ciekawe wydarzenia w Toruniu. Apator pokonał mistrza Polski Motor Lublin 46-44. Emil Sajfudinow uzyskał 13 punktów dla zwycięzców. 10 Robert Lampert, 9 Patryk Dudek, a 7 Paweł Przedpełski. Natomiast dla ekipy z Lublina najwięcej punktów zdobył Bartosz Zmarzlik, bo 12 Lindgren, a więc zwycięzca ostatniego Grand Prix w Warszawie, 10 punktów, a Jack Holder, były zawodnik Apatora Toruń, 9 punktów przywiózł Australijczyk. Bardzo zły stan z toru spowodował, że niestety nie został rozegrany w pełni mecz w Krośnie. Szykowało się wielkie sportowe święto, a wyszła klapa, bowiem rzeczywiście ten tor nie nadawał się do jazdy. Beniaminek Ekstraligia, więc Wilki Krosno przegrały tym samym ze Stalą Gorzów 26-28. Najwięcej 8 punktów dla gospodarzy uzyskał Andrzej Lebiediew. Natomiast dla Stali Gorzów 7 przywiózł Szymon Woźniak, no ale niesmak pozostaje po 9 biegach ten mecz zakończony, a warunki rzeczywiście mogły być o tyle lepsze, że ten mecz można było przełożyć i wtedy rozegrać go w całości. Wiadomo, że Ekstraliga dopiero rozpoczyna, dopiero się rozkręca, natomiast poszczególne ligi piłkarskie powoli zmierzają do końca i tak kolejka przed zakończeniem naszej piłkarskiej Ekstraklasy. Wiem oczywiście to już wcześniej, że mistrzem Polski jest Raków, wicemistrzem Polski jest Legia, a na trzecim miejscu najpewniej wyląduje Lech Poznań, który wygrał swoje spotkanie przy porażce Pogoni. Natomiast bardzo ciekawa walka o to, kto utrzyma się w Ekstraklasie, bo oczywiście, bo dwóch spadkowiczów już znamy i są nimi Miedź Legnica i Lechia. W strefie spadkowej teraz, na tę chwilę znalazła się Wisła Płock, która ma jeden punkt straty do Śląska Wrocław. W ostatniej kolejce Płock jedzie do Krakowi, natomiast Śląsk wyrusza na podbój Łazienkowskiej na mecz z Legią. Dziś jeszcze dokończenie piłkarskiej Ekstraklasy, bowiem o godzinie 19 Warta Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice. Liga Włoska, tam bardzo ciekawy mecz. Napoli oczywiście także już wcześniej było mistrzem, jest mistrzem, ale pokonało w meczu z takim hitowym Inter Mediolan 3-1, a Inter to wiemy, że przecież jest finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów 10 czerwca w Stambule. Inter Mediolan zagra z Manchesterem City. Manchester City, który także przypieczętował swoje mistrzostwo w Anglii, wczoraj już nawet został nagrodzony, gdyż ta różnica punktów jeszcze przed zakończeniem spotkań jest na tyle duża, że Arsenal absolutnie już nie ma szans. 7 punktów straty do Manchesteru City. Podobnie zresztą jak Barcelona, która świętuje swoje mistrzostwo Hiszpanii. 22 gole Roberta Lewandowskiego, który najpewniej będzie królem strzelców, chociaż jeszcze ściga go Karim Benzema, 17 trafień. Barcelona przegrała swój mecz u siebie z Sociedad 1-2, ale oczywiście w glorii już i chwale mistrza Hiszpanii. Natomiast wciąż nie wiadomo, kto będzie mistrzem Bundesligi, kto wygra ligę niemiecką. Zmiana lidera gra wczoraj. Borussia Dortmund wygrała z Augsburgiem 3-0 i ma 2 punkty przewagi nad Bayernem Monachium, a Bayern u siebie przegrywa z RB Lipsk 1-3, mimo już prowadził 1-0, a więc może być zmiana mistrza w Niemczech po kilku sezonach od czasów Roberta Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i Piszka. Borussia Dortmund nie była mistrzem Bundesligi, a więc bardzo dużo ciekawych spotkań i wydarzeń. No i my wiemy także, że powoli szykujemy się na Roland Garros, chociaż Iga Świątek leczy kontuzjowane udo, za to w deblu wygrywa Jan Zieliński, który wraz ze swoim partnerem Nysem, a więc zawodnikiem z Monako,